Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Tarcza antyinflacyjna pozostaje, ale zmieni formę. Przy okazji spada siła nabywcza Polaków. Za obecnie zarobione pieniądze możemy kupić mniej niż rok temu. Jak i czy inflacja zmienia rynek pracy? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A z nami goście Paweł Dołkowski, prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Spożywczego RENK i Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od tarczy antyinflacyjnej. Okazuje się, że tarcza pozostaje, ale będzie w zmienionej formie. Poinformował o tym wczoraj premier. Dodał, że tak długo jak się da, utrzymane będą zerowe stawki VAT na żywność. Natomiast jeśli idzie o energię, to chodzi na przykład o plan wprowadzenia maksymalnych cen prądu czy gazu. Tarcza antyinflacyjna i przewrotne pytanie do panów za i przeciw. Czy w obecnej formie, czy w tej, która będzie, a której szczegółów na razie nie znamy. Na ile to pomaga przedsiębiorcom, konsumentom i inflacji? Paweł Dołkowski.
Tarcza inflacyjna.
Antyinflacyjna.
Antyinflacyjna, przepraszam. No ja powiem tak, VAT dla przedsiębiorców jest podatkiem, że tak powiem, jałowym. To ostateczny konsument ponosi koszt tego podatku, czyli ten przysłowiowy Kowalski, który robi ostateczny zakup. Dzisiaj no, państwo żyje z podatków, tak? Więc im więcej zbierze, tym więcej może wydać. Dzisiaj mamy te podatki no, poobcinane. Unia Europejska, wiemy, tak, bo też czytamy, że gdzieś tam się nie zgadza, żeby te stawki, przynajmniej na przykład na jedzenie, żywność, były zerowe.
Na jedzenie podobno się właśnie zgadza, na energetykę się nie zgadza.
Okej. Okay. No w każdym razie mamy 8% na paliwie, tak, powinniśmy mieć 23%. No więc podniesienie tego podatku spowoduje, że po prostu konsument ostateczny, czyli ten Kowalski, który będzie lał w samochód osobowy paliwo, będzie po prostu o ten procent więcej musiał zapłacić, tak? To też się wiąże z innymi produktami, tak? Bo to będzie pociągało taką skalę, wagonik za wagonikiem, tak? Wzrost kosztów paliwa, to koszt transportu, wytworzenia i tak dalej.
I się wszystko na żywność i tak przełoży.
Dokładnie tak.
Mhm. Marek Trojanowicz.
Mamy chyba dwie takie skrajne wizje, to znaczy z jednej strony jest opcja ochrony i przetrzymania, powiedzmy, do kwietnia, maja. I wszyscy w Europie myślą, jak do tego kwietnia, maja przetrzymać wielowymiarowo i pod kątem energii, czyli paliw, gazu, węgla, pod kątem wydawanych pieniędzy, inflacji. W związku z tym te pomysły na rozdawnictwo, mówiąc może bardziej kolokwialnie, można to tarczami antyinflacyjnymi nazywać lub dowolnym innym, ale no w nurcie takim opieki socjalnej. A z drugiej strony ja gdzieś tam w głowie zawsze jak sobie o tym myślę, wyobrażam sobie, staram się to zwizualizować i coraz jakby rozszerza mi się ten stół, który sobie wyobrażam z ilością gałek, któremu wszyscy ci politycy pokręcają tymi gałkami i pokręcają. I mam wrażenie, że, znaczy nie chciałbym, żeby ta ilość gałek wszystkich nas przerosła i nie bylibyśmy w stanie wrócić do początku. No bo gdzieś tam na koniec wiemy, że im bardziej wchodzimy w stronę regulacji wszelakich i właśnie takich ochron socjalnych, tym rynek sobie się jakby rozleniwia, tak? Tym gorzej sobie radzimy. Bo gdyby nie te ochrony, no to byśmy powiedzieli, ok, to jest skrajne, x firm, x osób ogłosiłyby bankructwa, czy indywidualne, czy firmowe, ale byłoby to w duchu rynku, jakby takiego kapitalistycznego rynku, gdzie on się sam kontroluje. W tej chwili mamy, tak jak mówię, taki rozdźwięk między tymi dwoma wizjami. Sam nie wiem, którą ja bym osobiście wybrał. Pewnie starałbym się znaleźć kompromis i wydaje mi się, że taki kompromis gdzieś tam wszystkie rządy w Europie i właściwie na świecie starają się wypracować, w różnych kierunkach idą. Natomiast nie mam żadnego lekarstwa, żeby powiedzieć, okej, dzisiaj zniesienie lub utrzymanie tych ochron jest właściwym krokiem. Myślę niestety, że wszystkie te poczynania są bardzo w takiej perspektywie lokalnej jednak. I to, tego się najbardziej obawiam, że nikt nie myśli, co będzie za rok, za dwa. Bardziej wszyscy myślimy, co będzie w perspektywie 6 miesięcy, co dla gospodarki nigdy nie jest dobre.
Mhm. Znaczy tutaj jeszcze w uzupełnieniu tego, ja myślę, że takim kompromisem to by było to, żeby państwo jednak wspierało tych najsłabszych, bo tu chodzi o tych najsłabszych, tak? No bo są ludzie, którzy sobie no niestety nie radzą, ale są tacy, którzy sobie radzą, więc ci, którzy sobie radzą, oni sobie zawsze poradzą. Więc myślę, że przeniesienie tego, tego bufora gdzieś tam na te grupy najsłabiej uposażone, najsłabiej zarabiające, wykształcone, mogłoby być tym takim czynnikiem stymulującym, a cała gospodarka by pracowała sobie tak, jakby pracowała, bo niewidzialna ręka gospodarki, tak, tak to się ładnie nazywało, te sprawy sama wyreguluje.
Mm-hmm. A panów zdaniem, no bo tutaj jeśli chodzi o tą tarczę antyinflacyjną do tej pory w przypadku energetyki, no to były obniżone podatki VAT, akcyza. Unia się temu stanowczo sprzeciwia, twierdząc, że wynika to z prawa ustanowionego w ramach Unii i trzeba będzie tutaj sprawę zmienić. I jedną z propozycji, znaczy na razie ogłoszoną propozycji, jest to, żeby wprowadzić stawki maksymalne za energię. Na ile to może pomóc albo zaszkodzić gospodarce? Bo mamy bardzo szczególne czasy takie, że tak naprawdę żaden ekonomista jeszcze nie napisał żadnego podręcznika na taką sytuację, w jakiej teraz wszyscy się znajdujemy.
Znaczy generalnie ekonomia opisuje już zdarzenia, które się zadziały, tak? Nikt dzisiaj nie będzie, zwłaszcza tak jak pani redaktor zauważyła, tutaj wieszczył, bo nie jesteśmy jasnowidzami, tak? No, każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc niesie nowe zdarzenia, nowe wyzwania. No, kto by się spodziewał, że parę miesięcy temu wybuchnie wojna.
Zaraz po pandemii.
Zaraz po pandemii, tak? No, więc za chwilę może się okazać, że będziemy mieli kolejną pandemię, tak? Za chwilę będzie coś nowego, więc tych niewiadomych jest tak dużo, że dzisiaj no, trudno jest cokolwiek powiedzieć i znaczy planować długoplanowo należy, tak? No bo to gdzieś tam wszystkie ugruntowane gospodarki świata tak funkcjonują. No my się tego dopiero uczymy, tak? No bo tak na dobrą sprawę no, okres transformacji był jeszcze nie tak dawno, tak? Więc my doganiamy Zachód. Te procesy, które tam się działy lat 5, 10, 20, 30 temu, tak? U nas teraz postępują, więc no tak mi się wydaje, że nie możemy tutaj, znaczy przynajmniej ja nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie za 2-3 pół roku.
Mm. Ceny maksymalne za energię?
Czyli mam wlać trochę optymizmu.
No, mam nadzieję.
Dobra, postaram się. Znaczy wydaje mi się, że jest to jednak skorelowane z sytuacją polityczną w Europie także i sytuacją polityczną w Polsce. I myślę, czy to będzie się nazywać tarcza antyinflacyjna, czy inaczej. Raczej rząd w Polsce zrobi wszystko, aby ceny benzyny, ceny gazu i węgla nie przekroczyły tego, co mniej więcej dzisiaj widzimy. Do tego dochodzi, że pamiętajmy, że miesiące grudzień, styczeń są raczej leniwymi, w cudzysłowie, miesiącami, jeśli chodzi o biznes, gospodarkę. Więc nie spodziewałbym się tu jakichś specjalnych wydarzeń, chyba że rzeczywiście tutaj wydarzy się coś niesamowitego, ale jeżeli sytuacja miałaby się nie zmienić, czyli wojna będzie się trwać tak jak przez ostatnie plus minus 2-3 miesiące, to nie spodziewałbym się podwyżek jakichkolwiek.
To teraz troszeczkę tylko zmieniamy temat. Nieznaczny spadek Polski w europejskim rankingu siły nabywczej. Polska spadła o jedną pozycję z 28 na 29 miejsce. W badaniu, które mierzyło siłę nabywczą obywateli 42 europejskich krajów, średnia siła nabywcza przypadająca na Polskę wyniosła 9200 200 zł euro brutto, podczas gdy średnia dla Europy to jest 16 300 euro brutto dla całej Europy, czyli dla 42 krajów. No i za Polską uplasowały się Węgry, 30 pozycja, Rumunia 31, przed nami są Czesi na 22 miejscu. No i właśnie, to jest duża różnica, 9 200 euro, a 16 300, kiedy nasza średnia dogoni europejską, bo my gonimy, ta zmniejsza się ta odległość, ale no chcielibyśmy, żeby to tak trochę szybciej.
To niestety jest proces długotrwały, tutaj bez optymizmu nie
będzie
wleje.
Optymizmu.
Cały czas w Polsce jesteśmy bardziej po stronie pracy w zachodnich korporacjach, wytwarzamy dobro dla innych krajów, know-how w Polsce jest niewielki.
I obce fundusze bogacą się na naszych mieszkaniach.
Jeżeli spojrzeć na chociażby Gdańsk, ten kawałek, który mnie dotyczy, czyli firmy nowotechnologiczne, software house, firmy z oprogramowaniem, można wymieniać Intel, Lufthansa, no mnóstwo tych firm, wszyscy wiemy jakie są. To jest wszystko obcy kapitał, gdzie my sprowadzamy się do... mówiąc wprost, wyrobników. No i tak długo, jak ta sytuacja się nie zmieni, jak nie zaczniemy budować własnego know-how i tego know-how rozsądnie sprzedawać na świecie, tak długo będzie ta różnica. Skąd ona się bierze? No skąd się bierze, że jeżeli Niemcy produkują chociażby trzy najbardziej znane marki samochodów na świecie, to na świecie kupują te samochody, prawda? I to niestety jest proces, który jest rozkładany na lata. Nie widzę przez ostatnie... bo właściwie tak mi się życie ułożyło, że od 89 roku zacząłem plus minus jakieś przedsięwzięcia własne prowadzić i tak do dnia dzisiejszego prowadzę. Nie widzę specjalnej zmiany przez te 30 lat podejścia.
Ale podejścia kogo?
Cały czas podejścia państwa polskiego do wypracowywania know-how w Polsce.
I ochrony
tego know-how. Mm-hmm. Ochrony tego, że jeżeli firma osiąga młoda jakiś sukces, to nie jest od razu sprzedawana zachodniej korporacji. Są przykłady w Europie i poza Europą, jak to robić. To się nie zmienia.
I naszym przedsiębiorcom bardziej opłaca się w pewnym
momencie
sprzedać.
My bardzo mocno rozwijamy wszystko po stronie handlu. Mm-hmm. Jesteśmy świetni, jeśli chodzi o handel, bo rozwijają się hurtowe. Tylko, że to jest wszystko krótkie, bo jak się okazuje, jeżeli państwo nie wyprodukuje swojego własnego know-how przez spółki, to tak naprawdę wszystko to, co jest związane ze sprzedażą i handlem, kupimy tu, sprzedamy drożej, albo sprzedamy taniej, kupimy taniej, gdzie indziej sprzedamy. No to w takich kryzysowych sytuacjach powoduje... no dużą krótszą jakby perspektywę patrzenia na to, gdzie jest nasza wartość jako państwa.
Mhm. Czy, no tutaj w uzupełnieniu, bo to już nieraz w tej audycji padło, cały swój kapitał, jaki mieliśmy po 89, który można było uzdrowić, który można było rozwinąć, został sprywatyzowany i sprzedany, tak? Ja się nie będę dziwił, jak w najbliższym czasie okaże się, że znowu ileś tam polskich przedsiębiorstw zostało wykupionych i wchłoniętych przez zachodni kapitał, po to tylko, żeby za chwilę zamknąć, tak? No bo to są normalne procesy, które się dzieją w świecie, tak? W kryzysie kupujemy, zamykamy, tak? I rozwijamy swoją markę, budujemy swoją markę. I tutaj właśnie tego właśnie nam brakuje. Takiego, ale to też już się dzieje na etapie, że tak powiem, szkół wyższych, bo ci studenci, którzy są wybitnymi studentami, którzy odnoszą jakieś tam sukcesy, oni są już na etapie studiów przejmowani przez korporacje zagraniczne i oni w momencie, kiedy kończą studia, po prostu pracują już dla tego kapitału. No, brakuje nam takiego jakiegoś mechanizmu tu w Polsce, który by zachęcał do tego, żeby budować ten polski kapitał. No nawet w handlu też oddaliśmy pole, bo 60% powierzchni handlowej to są powierzchnie średnio i wielkopomiarowe powierzchniowe, które są w rękach obcego kapitału, tak? Więc no, gdzieś tutaj ta zmiana taka w myśleniu tym gospodarczym i budowanie tego, tak jak tutaj już padło niejednokrotnie, polskiego kapitału, polskiego know-how jest rzeczą ważną. Dopóki to się nie stanie, no będziemy zawsze gonili, bo też to badanie pokazuje, tak, że to, że jest ta różnica, to nie znaczy, że my nie idziemy do przodu. My cały czas idziemy do przodu. Gdzieś tam te działania takie, podnoszenie tej płacy minimalnej, to jest coś, co powoduje, że zaczynamy się bogacić. Mamy dużo oszczędności, tak? No to też widać w danych statystycznych, więc potencjał mamy. Tylko po prostu brakuje jakichś takich rozwiązań systemowych i tego wsparcia państwa do tego, żeby po prostu postawić tą markę. No Mercedes, tak? Tutaj przywołany Volkswagen, no to są marki, które po prostu państwo hołbi, tak?
To co robić z takimi studentami zdolnymi, jak ich wyłowić i no, z drugiej strony tak sobie myślę, że nie ma się co dziwić, że jeśli taki student kończy uczelnię, jeszcze jej nie skończył, jest w trakcie pisania pracy magisterskiej, a już dostaje fajną dla niego ofertę pracy, która pozwala mu poczuć bezpieczeństwo finansowe, od razu dostaje zatrudnienie na etat, wie, że będzie dużo zarabiał, o wiele więcej od swoich rodziców i się decyduje na to. To co zrobić, żeby go zatrzymać w polskiej firmie albo żeby się rozwijał, a może dać mu możliwość obejrzenia, jak to robią inni i potem spróbować go ściągnąć z jego już nową wiedzą i doświadczeniem, być może kontaktami.
No moja porada jest tak, znaczy to nie ten punkt, to wydaje mi się, że absolutnie nie ma nic złego w tym, że student na dowolnym roku studiów idzie do pracy i może pracować zupełnie gdzie chce, bo jest wolny rynek. Natomiast jeżeli grupa tych studentów decyduje się, że tworzy własną firmę, to są mechanizmy obecnie i były. One się rozwinęły faktycznie przez ostatnie lata, są bardzo fajne, które powodują, że przez etap rozwoju ta firma jest dofinansowywana przez różne instytucje, choćby Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i tak dalej. Problem leży zupełnie gdzie indziej, że wszystkie te grupy, jeżeli dotrwają i powiedzmy przez plus minus, zazwyczaj to trwa 3 lata, dowiozą jakiś produkt, który możemy powiedzieć nadaje się do takich wdrożeń proof of concept, czyli takich testowych, to wtedy bardzo na rynku polskim brakuje kapitału, bo wszystkie biznesy związane z handlem bardzo niechętnie inwestują w Polsce w R&D, w badania i rozwój. A państwo w ogóle nie widzi w tym interesu. To znaczy, jeżeli spółka dowiezie, czyli co spowodowaliśmy? Spowodowaliśmy to, że po pierwsze, z naszych podatków sfinansowaliśmy ich naukę. Oni zaryzykowali, znowu z naszych podatków Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dostali dofinansowania. Dowieźli produkt, który często jest bardzo konkurencyjny na świecie. To nie ma mechanizmów, które spowodują nie dodanie im pieniędzy, bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko stworzenie rynku na ten produkt. Czyli na przykład powiedzenie, ok, macie takie rozwiązanie, my wam pomożemy to wdrożyć, jeżeli ono się zweryfikuje przez wdrożenia, to wy zarabiacie pieniądze i się utrzymujecie. My nie musimy kupować takiego rozwiązania za granicą. Takie, chociażby takie programy, to już też mówiłem, są bardzo popularne w Izraelu, ale też i w innych państwach, więc modele jakby do tego, żeby podpatrzeć i przelać na nasz rynek, zaadoptować są. Tylko trzeba myśleć, a nie bo największym problemem jest, jeżeli ta firma to dowiezie, zrobi te wdrożenia, czyli jakby przeje największą część pieniędzy i jest już o krok od zarabiania, umówmy się, przecież nie tylko dla tej swojej firmy i dla ludzi, którzy tam pracują, ale przez podatki dla naszego państwa, czyli i przychodzi koncern jakikolwiek zagraniczny i mówi, okej, ja to kupię za 100 milionów dolarów. I oczywiście lokalnie tym ludziom się wydaje, że Pana Boga za nogi złapali, tylko globalnie my po prostu tracimy coś, co by przyniosło za chwilę miliard dolarów. No i tego jakoś nie widzę przez 3 lata żadnej takiej optyki, żeby ktoś starał się to zauważyć.
Przykład Alexa, nikt nie wie, co to takiego Iwona, mimo że to od niej wyszło.
Właśnie.
Dokładnie tak. Bardzo ładnym przykładem są startupy. właśnie, które tworzą takie nowe rzeczy i są, no Izrael właśnie w tym też przoduje, że jeździ po całym świecie, zwiedza takie startupy i wyłapuje te takie perełki, tak? Więc oszczędzają na badaniach, oszczędzają na rozwoju, kupują już, że tak powiem...
Gotowca.
Gotowca, tak? Tutaj rola państwa jest ważna, bo tak jak tutaj już padło, tak? Z NCBR-u pieniądze idą, z PARP-u pieniądze idą, wspierają. Były też próby wciągnięcia przedsiębiorców i połączenia ich potrzeb z nowymi możliwościami, tak? Gdzieś tam Politechniki i współpraca fajnie się zaczęło, ale właśnie no, zabrakło tego takiego dociągnięcia, takiego dopchnięcia tego, żeby to jednak się spięło, zamknęło i żebyśmy w końcu mieli jakieś swoje właśnie takie produkty, które będą naszymi flagowymi, na których będziemy zarabiali.
Tylko, żeby, znaczy tak ważne jakby podkreślić tym, bo jakby się tu absolutnie zgadzamy, tylko żeby to się działo w duchu takim kapitalistycznym. To znaczy mi absolutnie nie chodzi o to, żeby wszystkie w tej chwili młode przedsiębiorstwa, nieważne czy oni wyprodukują fajny czy niefajny produkt, dofinansować, bo jakaś wizja mamy. Nie, oni powinni być jakoś tam dofinansowani, żeby chociażby byli w stanie zatrudnić ludzi, bo w tej chwili bez dofinansowania nie są w stanie konkurować z kapitałem zachodnim. Natomiast później to musi być twarda weryfikacja rynkowa i pomoc nie na poziomie dosypiemy wam znowu pieniądze, tylko jeżeli produkt jest fajny, jeżeli wy udowodniliście, że to jest, to wdrożmy to na przykład w całej Polsce. Dlaczego mamy tego nie wdrożyć?
No właśnie.
I te pieniądze czerpać po prostu od klientów, a nie z podatków z budżetu.
No słyszałam
ale tego
też.
Właśnie brakuje takiego tego wsparcia takiego. Znaczy raz, że kapitału, tak, no bo to jest główna bolączka dzisiaj i tego takiego finalnego już dopchnięcia, bo takich produktów jest dużo. No ja teraz mogę z głowy rzucić wszyscy producenci fotelików dla dzieci, tak, automatycznie mogą zamknąć na całym świecie swoje fabryki, bo polska grupa startupowa wymyśliła produkt, który zastępuje taki fotelik i on kosztuje 99 zł, tak? Nie będę robił kryptoreklamy, ale coś takiego jest na rynku, tak? No i firma walczy. Otarłem się, mogłem zobaczyć, prawda? Szukają wszędzie, próbują wypromować ten produkt. Super fajny, cały świat podbije.
O rany, to trzymamy kciuki, żeby im się to udało i żeby się przebili. Ja podam też jeden przykład. System antydronowy, bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach, ale to jest przykład sprzed kilku ładnych paru lat. Kiedy się okazało, że też jedna z pomorskich firm odbijała się od drzwi do drzwi i nikt nie był tym systemem antydronowym zainteresowany. Czeskie więziennictwo z pocałowaniem w rękę kupiło i w tej chwili ten system strzeże tajemnic w czeskich więzieniach na przykład, czy nad czeskimi więzieniami.
Co na to Rumcej?
Chyba
no
się
tak, ale no właśnie, takich przykładów możemy mnożyć, tak? I to, ale to właśnie małe, prywatne firmy, małe, prywatne startupy, które stworzą fajny produkt. Państwo ogłosiło zresztą, pamiętamy, tak, że będziemy budowali dron, a co za tym idzie, to zawsze musi być ta druga strona medalu, więc gdzieś tam właśnie te systemy antydronowe, które dzisiaj, o, chociażby ta wojna pokazuje, że są czymś niezbędnym, tak, na polu walki. I takich przykładów jest naprawdę wiele. No to tylko kwestia po prostu teraz zbudowania jakiegoś takiego spójnego systemu, nie wiem, który by to w jakiś sposób zaczął
działać,
wyłapywać. Tak, wspierać, wyłapywać, tak. Tego nam brakuje jeszcze. No to... Ale miejmy nadzieję, że to się zmieni.
No, mamy nadzieję już tak od początku trwania tej audycji. Cały czas zwracamy na to uwagę i jeszcze jakichś rozwiązań takich konkretnych, które by zaowocowały czymś bardzo konkretnym nie ma, ale no będziemy dalej mówić o tym, żeby może się znalazły. I już więcej nie porozmawiamy. Jeszcze chcieliśmy porozmawiać o rynku pracy i jak inflacja wpływa na rynek pracy między innymi, a tutaj już czasu nie ma. Także serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Paweł Dołkowski, prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Spożywczego RENK i Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Miłego dnia.
Wzajemnie miłego dnia, do widzenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.